jesteście takim małżeńskim tandemem muzycznym, wielokrotnie razem pracujecie, chociaż de facto każdy z was zawodowo związany jest jakby z inną instytucją. Litko, flecistka, Filharmonia Poznańska, to przede wszystkim.
Fizycznie się nie widzimy, jak jesteśmy w pracy, ponieważ Jarek tutaj jest w Akademii Muzycznej, ja w Filharmonii, ale duchem na pewno się czujemy.
Jarku, ty jesteś głową tego duetu, tak? Małżeńsko-artystycznego.
To ja myślę, że to tak jest jak w małżeństwie. Głową, ale szyja kręci.
Czyli Litka kręci. Wiem, że jesteście oboje od wielu lat bardzo mocno zaangażowani w działania chyba w waszej parafii, bo to trzeba tak powiedzieć, prawda?
Tak, niestety już to jest już czas przeszły, dlatego że mieliśmy w parafii drobne finansowanie ze strony gminy i to finansowanie się ucięło. W związku z czym to niestety wyeliminowało, ale przez 3 lata rzeczywiście około 30 imprez w cyklu Drogi Ścieżki Bezdroża, tak to się nazywało, w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu odbywał się rzeczywiście taki festiwal kultury chrześcijańskiej, gdzie chodziło o to, żeby przedstawić kulturę chrześcijańską na wysokim poziomie, nie tylko zresztą znaną, tak jak to robi Przemysław Basiński z Verba Sacra, czyli jest tylko słowo i muzyka, ale tutaj jeszcze do tego dołączyliśmy wystawy, był między innymi Adam Bujak czy Bajman Cik, Artur Mari, czy też były filmy, także teatr w szerokim zakresie sztuki.
Czyli trochę szkoda, że to padło.
To trzeba pytać widzów i słuchaczy.
Ja wiem, że nie tylko ludzie związani z parafią waszą przychodzili na te spotkania, ale przyjeżdżali często ludzie z tak zwanego miasta.
Tak, zdarzyło nam się, że rzeczywiście to chyba jakieś osiągnięcie dla małej miejscowości pod dużym miastem, jakim jest Poznań i Swarzędz. Ta zależność zawsze jest taka, że wszyscy zawsze jadą do Poznania, prawda? Zdarzyły nam się efekty odwrotne, że po prostu ludzie z Poznania przyjeżdżali do nas, rzeczywiście tak było.
Tak, a teraz widzę osoby ze Swarzędza często na sali Filharmonii Poznańskiej przyjeżdżają na koncerty tutaj.
To może ta wasza akcja działa, to umuzykalnienie na terenie Swarzędza.
Tak, ta nasza wymiana może jakoś się przenosi na ten grunt. Szkoda, faktycznie ten festiwal w Swarzędzu był bardzo ciekawy, bo często, zwłaszcza mam tu na myśli osoby starsze, które już nie mają zbytnio kondycji, żeby podążać na jakieś imprezy kulturalne do Poznania. Jakby wszystko mieli podane na talerz, także pamiętam, jak był koncert czy profesora Stuli Grosza, czy Stasia Sojki, czy właśnie Krzysia Kolbergera, to naprawdę w tym kościele były tłumy ludzi.
Dzisiaj mówimy o wydarzeniu, które de facto miało miejsce dobrych parę lat temu. Tutaj Lidka wymieniła nazwisko Krzysztofa Kolbergera. On był wówczas przez Was zaproszony właśnie do współudziału w takim niezwykłym wydarzeniu. Kiedy to było?
Tak, rzecz miała miejsce w roku 2008, jeżeli dobrze pamiętam. Samego koncertu nie pamiętam szczegółowo daty. Była to sytuacja, kiedy rzeczywiście zaprosiliśmy Krzysztofa Kolbergera, żeby przyjechał, przeczytał pierwszy list do Koryntian świętego Pawła. To był rok w ogóle świętego Pawła i rzeczywiście to było pierwsze spotkanie. Ja wtedy poprosiłem, żeby ten koncert wzbogacić, żeby zagrała Lidka razem z Robertem Hauptmannem, organistą, który jest wykładowcą zarówno tutaj Akademii Muzycznej, jak i znakomitym, rewelacyjnym organistą w Kościele Karmelitów Bosych w Poznaniu. No i wtedy rzeczywiście zobaczyliśmy mistrzostwo, bo mieliśmy przygotowany oczywiście jakiś wyciąg, no w przeciągu godzinnego koncertu, jeszcze z muzyką, nie da się przeczytać całego listu do Koryntian. I odbyła się tego rodzaju sytuacja, że przy stole zrobiliśmy szybki skrót najważniejszych fragmentów. Oczywiście chodziło o to, żeby był hymn do miłości.
Już w obecności Krzysztofa Kolbergera, tak?
Najpierw zrobiliśmy to sobie mailami z Krzysztofem, a później już siedząc przy stole, po prostu przed samym koncertem. No i zdarzyła się rzecz niesamowita, mianowicie na koncercie Krzysztof Kolberger czytał rzeczywiście te fragmenty, które wybraliśmy, natomiast on zmieniał fragmenty, dokładając bądź też obcinając niektóre zdania z wiarygodnego, z tego samego tekstu, pod wpływem emocji, jakie widział wśród słuchaczy. I teraz była sytuacja taka, że muzycy, czyli Lidka z Robertem, wyczuli znakomicie ten moment, kiedy kończy się słowo i powinna zaczynać się muzyka, i wchodzili płynnie. To tak jak byłby miks po prostu radiowy, miksowanie muzyki i ten. W momencie, kiedy oni koczyli grać, wchodził Krzysztof. Ja byłem zszokowany, że można, nie znając się, to było pierwsze nasze spotkanie, że można, nie znając się, tak bardzo się wyczuwać. Muzycy razem z wykonawcą, z odtwórcą, czytającym najważniejszy tekst. Dlatego szybko padła decyzja o tym, że należy coś z tym zrobić dalej, czyli następne koncerty. No i później za przyczyną Kasi Strużyńskiej, która wtedy pracowała w ratuszu swarzęckim, żeby nagrać z tego płytę. No i tak doszliśmy właśnie do tego, że powstała płyta.
Ja pamiętam, że wtedy, w tym 2008 roku, dostałam od ciebie taką jeszcze demo, powiedziałabym, płytę, która teraz się zamieniła już w rzecz stałą. Mam ją przed oczyma, pięknie wydana. Słuchamy zresztą jej fragmentów. Ale jeszcze mam pytanie do Lidki. Jakiego rodzaju muzyka towarzyszyła tym listom do Koryntian?
To nie był żaden przypadek, ponieważ my wcześniej już z Robertem byliśmy duetem grającym wiele koncertów i wiedzieliśmy mniej więcej, jakie klimaty nam dobrze brzmią. Zagraliśmy kilka koncertów pod tytułem Impresje i improwizacje, czyli na podstawie Chopina, ponieważ Robert też jest wielkim improwizatorem, nie gra jazzu tak jak ja. Natomiast rozumie harmonię w bardzo szerokim sensie, czyli mimo, że opiera się, pracując w kościele, na skalach kościelnych i na właściwie harmonii klasycznej, to pozwala sobie na szerokie odejścia. W związku z tym wiedziałam, że ten program czy te utwory do tej płyty nie muszą być tak restrykcyjnie potraktowane. Czyli na przykład jak zagraliśmy Marzenie Schumana, to wiadomo było, że będzie ono bardziej odważnie zagrane, czy na przykład utwór orkiestrowy W blasku księżyca Debussy'ego też. Po prostu podjęliśmy się aranżacji i wykonania takich utworów. Przy czym wykorzystywał też znakomicie organy w sposób niekonwencjonalny, otwierając niektóre żaluzje, które no raczej na mszy takich eksperymentów nie wykonuje.
Tak, chciałem powiedzieć, że dobór utworów jeszcze jest bardzo interesujący. To są po prostu, można powiedzieć, takie hity z muzyki klasycznej.
Ale nastroje, my rozumiem, odpowiadające właśnie tym tekstom.
Dokładnie tak, ale chcieliśmy, żeby płyta była przystępna, nie zawierała muzyki specjalnie komponowanej, czy jakiejś głęboko gdzieś wyszukanej, która by nic słuchaczowi nie powiedziała, tylko właśnie odwrotnie, na początku każdego rozdziału pojawia się fragment muzyczny, który wszyscy doskonale znają. Także chcieliśmy, żeby rzeczywiście, żeby to była po prostu dobra całość. Czyli tam się pojawiają na przykład Ave Maria, pojawia się Badinery, pojawia się Vivaldi z czterech pory roku. Tak? No, po prostu bardzo znane tematy.
Jeszcze jest taka sprawa, że wcześniej niejednokrotnie na koncertach mieliśmy wręcz jakby zamówienia ze strony publiczności. Czy my możemy zagrać jakieś utwory z repertuaru na przykład ślubnego, który się w kościele wykonuje? I wiadomo, że wielu znanych kompozytorów też napisało takie małe perełki, które się jakby wkomponowały w sytuacje ślubne w sposób naturalny. Ludzie zaczęli prosić o to, żeby na ślubie na przykład zagrać Ave Verum Mozarta. I ktoś może pomyśleć, że to jest właściwie takie skomercjalizowane podejście do tego utworu, ponieważ jest to utwór churalny, ale dlaczego nie? Skoro życie pokazuje, że ludzie chcą, wzruszają się niesamowicie, ponieważ są to piękne tematy, więc my z Robertem błyskawicznie dokonaliśmy wyboru takich utworów, które, umówmy się, też w sposób pokorny towarzyszą listom świętego Pawła, które są tutaj jakby głównym hitem na tej płycie.
Ta płyta dzisiaj ma już wymiar historyczny, zważywszy, że Krzysztofa Kolbergera nie ma wśród nas. Pięknie, że po tylu latach ta płyta, to nagranie stało się rzeczywistością poniekąd. Trzymam tę płytę w ręku, czyli jest realna.
To jest album dwupłytowy, dokładnie. Tutaj akurat ona jest zamknięta, nie widać tego, ale to są dwie płyty, w której po prostu ten list jest w komplecie, już nie tak jak na tym koncercie, prawda Jarek? Tu jest w całości nagrany.
Album to są dwie płyty CD, a nie MP3. Co podwyższa jakość zarówno czytanego tekstu, jak i granej muzyki. Takie było zamierzenie, żeby nie wydawać tego jako klasyczny audiobook w MP3-kach, ale normalną płytę audio. Dlatego są dwa krążki.
Jeżeli ktoś słuchając naszej rozmowy i tej muzyki pochodzącej z płyty chciałby tę płytę kupić, jest taka szansa w księgarni muzycznej, gdzie będzie można kupić?
Nie jesteśmy właścicielami nakładu, tak? Właścicielami nakładu jest Biblioteka Miejska w Puszczykowie, dlatego też do nich najlepsze pytanie, jaką podjęli dystrybucję, wiem, ja widziałem sam w księgarni Świętego Wojciecha, czy też w sklepiku właśnie Kościoła Karmelitów Bosych, który jest przy furcie i powinna być dystrybuowana rzeczywiście w sklepach, które mają literaturę katolicką.
Ale teraz rzecz najważniejsza. Ta płyta została dostrzeżona i została uhonorowana.
W kategorii multimedia w nagrodzie konkursowej Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Fenix 2014 otrzymaliśmy wyróżnienie za właśnie ten, jak to nazwano, audiobook. Święty Paweł I, list do Koryntian w interpretacji Krzysztofa Kolbergera z udziałem Lidki Sieczkowskiej, Roberta Hauptmana i mojej produkcji. Jeszcze pięknie to nazwano, dopisano mądrość nauczania świętego Pawła w pełnej pasji interpretacji Krzysztofa Kolbergera oraz urzekającym towarzystwie muzyki Mozarta, Bacha i Mendelssohna. Bardzo nam się ta dopowiedź podoba.
No, doceniam waszą pracę, wasz artyzm, ale też w pięknych okolicznościach, jakby tę nagrodę odbieraliście.
Tak, rzeczywiście byliśmy w Bazylice na Kawęczyńskiej w Warszawie. Nagrodę wręczał nam arcybiskup Hozer, kardynał Nycz. No to wielki zaszczyt, po prostu siedzieliśmy w towarzystwie najbardziej znanych wydawców, takich jak na przykład Pax czy nasz Święty Wojciech, prawda? No to dla nas to ogromny zaszczyt.
Czyli możecie teraz cieszyć się z sukcesu waszego dzieła i dzisiaj po prostu wszyscy mamy szansę posłuchać i głosu ciepłego, pięknego, głębokiego głosu Krzysztofa Kolbergera i pięknej muzyki w wykonaniu Lidki Sieczkowskiej, Roberta Hauptmana i przypomnę Jarka Sieczkowskiego, szefa całego przedsięwzięcia, tak Jarku?
Tak, tak. Ja byłem producentem, czyli w momencie, kiedy padł pomysł właśnie, żeby coś dalej zrobić z tym koncertem, od tego momentu wziąłem to wszystko w swoje ręce i stałem się klasycznym producentem.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiąc. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jak w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.